8.30 i 24 sekundy. Witam Państwa w piątek. Przemysław Szymańczyk, a dziś naszym gościem jest Andrzej Durka, Polskie Stronnictwo Ludowe, jedynka do Sejmiku Zachodniopomorskiego z okręgu Szczecin-Police. Witam Pana.
Witam Państwa, witam Pana.
Pan spodziewał się, że będzie liderem listy do Sejmiku w tych wyborach?
Czy się spodziewałem? Liczyłem na to, że taką propozycję otrzymam, ale przygotowania, jakie czyniłem, to dotyczyły startu w moim rodzinnym powiecie pyrzyckim. Ale na prośbę prezesa zarządu wojewódzkiego, no mając świadomość tego, że jestem jednym z najbardziej rozpoznawalnych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, nawet tutaj w mieście, mimo że generalnie partia aktywizuje się w szczególny sposób w regionie, ale no uznałem, że to jest moja powinność wobec tego wszystkiego, co do tej pory robiłem.
I mówi to pan z czystym sumieniem, bo powiem tak, że pańscy koledzy, z którymi rozmawiałem, koledzy, podkreślam, oni absolutnie nie brali pod uwagę jeszcze 3 miesiące temu, nawet 2 miesiące temu takiego scenariusza. Ja już nic nie będę mówił więcej na temat polityków opozycji, którzy w tej sprawie się wypowiedzieli, to o tym mówić nie będę. Natomiast fakty są następujące. Jest pan liderem listy chyba w najważniejszym okręgu Szczecin-Police, bardzo prestiżowy. Jest pan, którego nie ma we władzach wojewódzkich, ani we władzach miejskich partii, a w ogóle w strukturach partyjnych, w hierarchii zarządczej. Pana nazwiska nie znalazłem. Może strona jest internetowa nieaktualna.
Nie.
Zapytam brutalnie. Proszę powiedzieć, czy była łapanka na tą funkcję? Czy było tak, że kilka osób odmówiło, a ostoja partii Andrzej Durka powiedział, dobrze, wezmę to na siebie?
Nie wiem, czy była łapanka, czy ktoś odmówił, bo tu rzeczywiście nie posiadam takiej wiedzy. Natomiast ja jestem członkiem PSL w organizacji w rodzinnej gminie. Po tych wewnętrznych jakichś przepychankach doszedłem do wniosku, że po pierwsze nie zrezygnuję z PSL-u, a po drugie...
A co, było takie zagrożenie przez moment, że chciał pan odejść z partii?
Nie, nigdy nie było. Nigdy nie było takiego zagrożenia.
No ale był pan spychany na margines.
No był taki okres, kiedy
a pańscy koledzy, z którymi rozmawiałem, powiedzieli, że Durki faktycznie w partii nie było. To cytat.
Nie, no to tak nie można powiedzieć, bo cały czas jestem obecny. Byłem prezesem koła na Prawobrzeżu.
No dobrze, ale pan naprawdę nie ma wiedzy, czy komuś wcześniej Jarosław Rzepa proponował te...
Nie posiadam takiej wiedzy. Nie.
A my mamy taką wiedzę, że były co najmniej 3 propozycje dla innych działaczy. Ja pytam o to dlatego, że Jarosław Rzepa jest negatywnym bohaterem wielu publikacji, nie tylko oczywiście Radia Szczecin, i też jest osobą określaną przez byłych na przykład działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, cytuję, jako człowiek mściwy i łamiący normy moralne. Tak na przykład mówi o nim Robert Grzywacz, tak przynajmniej nam powiedział w rozmowie pod krawatem rok temu. Może to będzie śmieszne, ale sam sobie dał rekomendację na stanowisko wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego. Tak mówił o Rzepie Grzywacz. Mówi się o tym, że jest mocny konflikt, że spora część działaczy nie chce współpracować z Jarosławem Rzepą. Czy to prawda?
Ja tego nie obserwuję w ten sposób. Absolutnie. Jest zmiana, duża zmiana pokoleniowa. W przypadku Roberta Grzywacza czy dwóch pozostałych byłych radnych PSL-u w Sejmiku, w ogóle bym nie łączył z organizacyjnymi strukturami. To raczej była ich osobista czy walka, no jakiś konflikt z prezesem Rzepą, nie zaś jakaś emanacja sytuacji w Polskim Stronnictwie Ludowym. To oni podjęli decyzję o wyjściu, nie zaś partia o ich wyrzuceniu. Więc to była ich osobista decyzja.
No ale konflikt z prezesem był.
oceny, to wynikało z całej kampanii wewnętrznej związanej z wyborem nowych władz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Akurat kolega, czy były kolega, partyjnie rzecz ujmując, Grzywacz, czy Ruciński, czy Szeliga, no stanowili, byli kontrkandydatami prezesa Rzepy. Przegrali tę walkę i w sposób moim zdaniem zupełnie uczciwy, bo sam uczestniczyłem w kampanii, jeździłem na różne spotkania i widziałem narastający
Dobrze, to ja podam w takim razie kolejne przykłady. Pamięta pan kandydata na urząd prezydenta Szczecina z Polskiego Stronnictwa Ludowego w poprzednich wyborach?
No Bohdan.
Bohdan Roszkowski. Pamięta pan. Tak. A wie pan, że Bohdana Roszkowskiego w partii już nie ma, że złożył legitymację partyjną?
Tak, zaskoczyło mnie to, ale wiem, w lipcu bodajże.
W czasie wakacji rzucił legitymację, również mówiąc o tym, że z Rzepą współpracować nie będzie. I teraz jest taka sytuacja, że tak, nawet nie udajecie, że jest kandydat na urząd prezydenta popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, no bo wiadomo, że w dużych miastach PSL-owi zawsze było trudniej, lepiej w mniejszych ośrodkach i na wsiach. Kosiniak-Kamysz zapowiadał wielokrotnie, że Polskie Stronnictwo Ludowe będzie szło odrębnie do wyborów na różnych szczeblach, a wasi kandydaci, o zgrozo dla mnie, znajdują się na listach Koalicji Obywatelskiej. No choćby, no, nie widzi pan nic dziwnego w tym, że przewodniczący PSL-u w Szczecinie Bartłomiej Toszek startuje z listy Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta. Kolejne nazwiska: Justyna Jakubowicz, Damian Greś. O co chodzi?
Tutaj jest to kwestia współpracy koalicyjnej, która, bądźmy szczerzy w ocenie, ogólnie przez te lata, to jest 12 lat w naszym województwie współpracy z Platformą Obywatelską, jest koalicją skuteczną. I fakt, że Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskiwało słabe rezultaty samodzielnie startując do takiej rady jak Rada Miasta Szczecin, spowodował, że podjęto decyzję po raz pierwszy. Ja 10 lat kierowałem organizacją regionalną i nigdy takiej decyzji no, nie odważyłem się podjąć, żeby zrezygnować ze swojego szyldu na rzecz udziału w grupie koalicyjnej. Jest to nowa sytuacja dla Polskiego Stronnictwa także, bo przecież nie ukrywajmy, jesteśmy dzisiaj praktycznie rzecz biorąc najbardziej atakowaną przez rządzących organizacją polityczną.
Polskie Stronnictwo Ludowe?
Jako uczestnik władzy i rzekomych błędów. Więc tutaj podjęto decyzję o wyrażeniu zgody na udział w koalicyjnym komitecie wyborczym. Co zresztą Kosiniak, czego Kosiniak nie wykluczał na szczeblu gminnym. Tu mamy do czynienia z takim szczeblem, tylko że rzeczywiście jest to dosyć ważny szczebel.
Panie Andrzeju, gmina dosyć duża, jakbym to powiedział, prawie półmilionowa gmina, taka dosyć większa niż przeciętna w Polsce. Także ja podaję kolejne argumenty, bo staram się rozmawiać merytorycznie, że jednak coś skrzeczy, a może i nawet poważnie piszczy i trzeszczy w Polskim Stronnictwie Ludowym. Skupmy się na tym kandydacie albo braku kandydata teraz na prezydenta Szczecina. Prestiżowo należałoby w tych największych aglomeracjach swoich kandydatów wystawić, a państwo, w tym pan, popiera kandydata Koalicji Obywatelskiej Sławomira Nitrasa. Dlaczego się pan śmieje?
Jest to paradoks moich osobistych
No nie, to stosunków. W ogóle paradoks historii jest, nie tylko pańskich osobistych stosunków.
Jest taka decyzja partii.
Ale jak partia podejmie decyzję o samopodpaleniu na Placu Grunwaldzkim, to pan również wykona to polecenie służbowe?
No tutaj nie ma jak to porównywać takich przypadków. Natomiast no rzeczywiście nie znaleziono, czy nie wskazano, czy nie potrafiono wskazać kandydata samodzielnego naszego. Nawet gdyby założyć, że osiągnie rezultat niesatysfakcjonujący, to no, ja starałem się to robić zawsze tak, żeby jednak akcentować obecność polskiego.
Pan popiera Sławomira Nitrasa na urząd prezydenta Szczecina?
Wie pan, ja nie. Nie w ten sposób, bo od początku uważam, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, w której...
Ale trzeba będzie stanąć przed wyborcami w różnych miejscach i z tym pytaniem się zmierzyć i trzeba na to pytanie będzie odpowiedzieć.
Nie, to ja
więc
tutaj,
pański wyborca, który się zastanawia, czy oddać głos na pana, zapyta. Drogi panie Andrzeju, pan Sławomira Nitrasa popiera czy nie? No tak zapyta. I co pan wtedy powie?
Nie, no ja powiem tak, jak i teraz odpowiem, mhm. że popieram... obecnego prezydenta Krzystka.
No przynajmniej w tym pan jest uczciwy, bo przypomniałem sobie, a nie musiałem zbyt wiele szperać, aby kilka interesujących wypowiedzi na temat kandydata Koalicji Obywatelskiej, obecnie, a wcześniej Platformy Obywatelskiej na urząd prezydenta, czyli Sławomira Nitrasa, znaleźć. Im mniej Nitrasa, tym lepiej. Pamięta pan tę wypowiedź? Im mniej Nitrasa, tym lepiej, bo przede wszystkim poseł Nitras powodował zachowania, które w największym stopniu można nazwać zachowaniami socjotechnicznymi, a nie merytorycznymi. Powiedział Andrzej Durka w Radiu Szczecin w 2008 roku 2 grudnia.
Tak, i ja nie zmieniam zdania w tym zakresie. To jest kwestia oceny no, bardzo wnikliwej, wieloletniej współpracy i braku współpracy z posłem Nitrasem, bo z takim mam z nim do czynienia od 98 roku, więc wiele przeszliśmy razem i pozytywnych, i niestety też negatywnych zdarzeń.
Czyli pan popiera Piotra Krzystka w wyborach prezydenckich?
Ja zdecydowanie tak. Uważam, że powinna być kontynuacja.
A tu zapytam o stanowisko partii, a uzgodnił pan to stanowisko, nie, które nie. dzisiaj pan wygłosił na antenie nie. ze stanowiskiem partii, czyli prezesem Rzepą?
Nie, z nikim nie uzgadniałem.
To jest pańska suwerenna wypowiedź.
To jest moja.
Tak, bo potem po tej wypowiedzi Nitras odwdzięczył się panu też w Radiu Szczecin no, stwierdzeniem, że Durka był najgorszym marszałkiem w historii województwa zachodniopomorskiego. To takie były wasze
no,
stosunki.
To jest tak. Mhm. To były takie.
I pozostały, jak słyszę. I
ja pozostały. Też swego czasu powiedziałem, że im więcej aktywności wówczas posła Nitrasa, tym to na pewno nie będzie dróg, autostrad, Nitras.
Zostawmy to, skupmy się na tych propozycjach programowych, bo powiem, że jestem też nieco zdziwiony językiem, który zaproponował przewodniczący PSL-u, którego kilka razy gościłem w studiu Radia Szczecin, w rozmowach pod krawatem. W całej Polsce startujemy w wyborach, aby zjednoczyć nasz kraj i przywrócić Polakom braterstwo. Stoły świąteczne zostały przecięte piłą mechaniczną nienawiści na pół. To choroba nienawiści, którą sączą rządzący. Nie może ona dotrzeć na poziom samorządów naszych małych ojczyzn. No to jest język totalnej opozycji. Kosiniak-Kamysz zawsze mówił o PSL-u, że to jest opozycja konstruktywna, że propozycje dobre będzie popierać, a złe ganić. A to jest już język nacechowany, no właściwie to jest mowa Stefana Niesiołowskiego.
No nie wiem, czy tak należało porównać, ale rzeczywiście prezes Kosiniak-Kamysz zradykalizował swoje wystąpienia w związku też z radykalną linią wybraną przez PiS w stosunku do PSL, do całej polityki.
Ale proszę mi wskazać jakieś takie negatywne, strasznie negatywne i nacechowane wypowiedzi polityków, chociażby z regionu, o Polskim Stronnictwie Ludowym.
Tutaj nie. Ja tego tutaj nie dostrzegam w jakiś szczególny sposób. Jest to raczej przeniesienie ogólnopolskiej atmosfery na atmosferę w regionie. Tutaj ja osobiście nie spotkałem się i chyba medialnie też nie spotkałem się ze szczególnymi atakami na Polskie Stronnictwo Ludowe w naszym regionie. Są oczywiście przypadki związane szczególnie z tym okresem pracy nad komisji rewizyjnej i specjalnej komisji sejmiku nad kwestiami związanymi z zarządem melioracji, czy w ogóle z całą tą polityką związaną z gospodarką wodną. Były takie sugestie ze strony radnego czy ministra Muchy, ze strony radnego Drzazgi. Owszem, ataki skierowane wprost w Polskie Stronnictwo Ludowe, ale one dotyczyły tego konkretnego obszaru. I
no niewątpliwie, jeśli chodzi o meliorację, to nie ma co się za bardzo spierać. To już nie dyskutujmy na ten temat, to jakby oczywista
oczywistość.
Znaczy, to jest w ogóle
dziwna afera, bo raz, że śledztwo trwa wyjątkowo długo i do tej pory nie ma aktu oskarżenia. Jest to... No, taki widomy przykład stanu naszego całego systemu prawnego. Czy brak jakichś konkretnych dowodów, czy
a może zakres sprawy, może obszar działania, może grupa przestępcza,
tak,
która
właśnie skomplikowane,
skomplikowana struktura, żeby prokuratura mogła postawić zarzut, trzeba to wnikliwie
zbadać. Długo i można a może to sączyć.
No dobrze, ale postarajmy się, bo mamy mało czasu, jednak trochę o tym programie porozmawiać, o tych propozycjach, z którymi Polskie Stronnictwo Ludowe wychodzi przede wszystkim na poziomie sejmików do wyborców. Emerytura bez podatków to możliwe?
Znaczy to jest inicjatywa poselska i trudno ją wiązać z wyborami samorządowymi. Jest to jeden z elementów polityki ogólnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest to pomysł jest, powiedziałbym, znakomity. Ja nie potrafię obliczyć jego skutków. Pewnie będą duże.
Bardzo wysokie, bo jeśli się składa odpowiedzialne propozycje, ja nie muszę tego panu tłumaczyć, pan jest doświadczonym politykiem, no to zawsze trzeba te propozycje przeliczyć tak, aby mniej więcej wiedzieć, jakie są skutki prawne tego, prawda? I budżetowe, i finansowe, prawda?
No to jest podobna wielkość do wielkości 500+. Więc dwie takie ciężkie armaty finansowe. Nie wiem, czy mimo dobrej kondycji naszej gospodarki...
I koniunktury dobrej, prawda?
Czy to zniesiemy?
Dobrze, ja tylko przypomnę, bo to być uczciwym, domy dziennego pobytu dla seniorów, e-tornister dla uczniów, wszystkie podręczniki w formie elektronicznej, ciepłe posiłki dla każdego ucznia. Ja rozumiem, że rozmawiamy o poziomie parlamentarnym, prawda? Natomiast spróbujmy, bo duża część tych rzeczy może być tylko w ten sposób załatwiona, ale spróbujmy porozmawiać o tym, co proponuje Polskie Stronnictwo Ludowe dla województwa zachodniopomorskiego. Ja wyczytałem z kolei o tym lokalnym czy regionalnym programie, że należy zwrócić uwagę głównie na poprawę jakości dróg lokalnych. Tak mówi na przykład Jarosław Rzepa. A ja się chciałem zapytać, czy to jest po prostu przyzwoite, aby o tym mówić w momencie, kiedy rządziło się na poziomie województwa. Ja nie wiem, mam wrażenie, że PSL rządziło od zawsze. Trudno mi powiedzieć, nawet tę cezurę czasową znaleźć. No i wiadomo, jak te, panie Andrzeju, te drogi wyglądają lokalne. To znaczy zjeżdżając tylko i wyłącznie z głównej drogi łączącej miasta wojewódzkie, no często wjeżdżamy po prostu na tor przeszkód i mam takie wrażenie, że w tej sprawie zaniedbania są no nie 15-letnie, ale 40, 50, 60-letnie.
Od początku w momencie utworzenia samorządów powiatowych i regionalnych, wojewódzkich, sposób finansowania dróg budził wątpliwości i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że w tym miejscu ta reforma jest niedokończona. O ile drogi wojewódzkie mają swój udział w podatkach drogowych, w takim wymiarze, że jest to znacząca kwota.
I można z tego coś zrobić.
Można coś z tego zrobić. O tyle drogi powiatowe, już nie mówiąc o gminnych, zostały pozbawione takiego mechanizmu.
Ale panie Andrzeju, czy 8 czy 12 lat rządów nie wystarczyło na to, żeby napisać przynajmniej dobre prawo?
Było wielokrotnie, były te kwestie wielokrotnie rozważane i takim zwiastunem pozytywnych zmian w okresie naszych rządów były tak zwane schetynówki, pewien mechanizm łączenia.
Ale nie zadziałał, panie.
Znaczy, no zadziałał, ale czasowo. Czasowo, jak się okazało, nie stworzyliśmy z tego trwałego mechanizmu. Teraz premier zapowiada utworzenie takiego funduszu dróg lokalnych. Jest fundusz ochrony gruntów rolnych, który pozyskuje się z opłat z tytułu wyłączenia z użytkowania rolniczego gruntów. No to nie jest to kwota wielka, ale no w naszym przypadku przyniosła ponad 1000 km.
Jasne, ale dlaczego tego nie udało się skutecznie zrobić przez tyle lat?
No to wymagało decyzji Sejmu. Tutaj innej możliwości nie było, bo na poziomie regionalnym...
Ja rozumiem, ale Polskie Stronnictwo Ludowe było też koalicjantem przez co najmniej dwie kadencje.
No, proszę zwrócić uwagę, że ten przykład schetynówek potwierdza tezę, że próbowano to zrobić. Dlaczego nie zrobiono, to trudno mi powiedzieć. Wybrano inne priorytety widocznie w tym momencie.
Mając wszelkie instrumenty i władzę, Jarosław Rzepa mówi, że teraz należy zabrać się za drogi lokalne. No, To nie jest wiarygodne stwierdzenie. Na koniec jeszcze
znaczy jest
muszę...
trudne. Mm-hmm.
Na koniec muszę jeszcze pana zapytać o rzecz, która jest panu chyba bardzo bliska. W 2010 roku sprzedawał pan w sposób bezpośredni chleb i jajka na terenie urzędu. Szło to panu zupełnie przyzwoicie. To kolejna rzecz, która powinna być domeną Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy Partii Ludowej w ogóle, czyli napisać porządne prawo o sprzedaży bezpośredniej. Jeśli dobrze pamiętam, chyba w drugiej połowie 2016 roku udało się przyjąć takie rozwiązania. I tak trwało to lat wiele, i tak to jest kulawe. Proszę powiedzieć, dlaczego struktura handlu w Polsce, szczególnie w małych i średnich miejscowościach na poziomie powiatu i gmin, jest zdominowana przez dyskonty, a nie targowiska lokalne?
No, to trudno to powiedzieć.
Dlaczego? Ale czy widzi pan związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy złą ustawą albo złym prawem o sprzedaży bezpośredniej, a ekspansją zachodnich sieci do małych i średnich miejscowości?
Znaczy, nie, ja specjalnie tu nie widzę, bo jakiejś sprzeczności. Jedno eliminuje drugie, co wynika z innych przepisów. Szczególnie na dzisiaj sprzedaż, którą postanowiono bezpośrednio w czasie rządów ministerialnych Sawickiego, zmieniono o tyle, że zwiększono kwotę, która jest
wolna od podatku.
Wolna od podatku przy tej sprzedaży. Poza tym niczego więcej nie zmieniono. Jest kwestia wymagań sanitarnych, olbrzymie. To jest, moi przyjaciele zajmują się produkcją chleba w takim domowym sposobem. No to musieli wyłożyć sporo pieniędzy, żeby pomieszczenia, w których to się robi,
spełniały współczesne warunki i wymagania. Warunki. Dobrze. A proszę mi powiedzieć, pan wie, jaką część swoich wyrobów sprzedają rolnicy na przykład w Austrii bezpośrednio właśnie?
Wiem, że dużo, ale jaką ilość?
1/4, 25%. Brytyjczycy około 15%. Niemcy 17-18%. A polski rolnik? No, drobny rolnik?
W jednym
2%.
Tak.
2%. Tego też się nie udało zrobić. Minister Ardanowski zapowiedział, że...
To będzie ciężkie, obojętnie, nawet jeśli się posiada samodzielną władzę, tak jak w przypadku PiS, to będzie ciężkie do wykonania z racji olbrzymich różnic w strukturze agrarnej w Polsce.
Musimy niestety kończyć. 22 minuty i 15 sekund. Andrzej Durka, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.